Kontynuujemy nasz cykl eucharystyczny, inne spojrzenie na pewne części, elementy Eucharystii. Dziś temat katechezy, pojednajcie się. Skąd te słowa i dlaczego? Wiele razy słyszeliśmy te słowa już w Ewangelii, zwłaszcza u świętego Mateusza w 5 rozdziale. Jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem, potem przyjdź i dar swój ofiaruj. My w pewien symboliczny, chociaż nie tylko symboliczny, bo jednak faktyczny, rzeczywisty sposób próbujemy tego pojednania dokonać zawsze na początku Eucharystii. On ma jednak wydźwięk o wiele szerszy, bo dotyka nie tylko wypowiedzianych słów, ale konkretnych zdarzeń. Zaproszenie do pojednania z ludźmi jest więc fundamentalnym warunkiem owocnego, i to jest słowo klucz, uczestniczenia we mszy świętej. Jest to także warunek pojednania z Bogiem. A Eucharystia to sakrament pobożności, to znak jedności, to więź miłości. Tak określił Eucharystię święty Augustyn w jego komentarzu do Ewangelii świętego Jana. Święty Paweł zaś w liście do Koryntian pisze do nas: ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. I święty Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii przypomniał nam, że Eucharystia jest sakramentem i źródłem kościelnej jedności. Ta jedność bierze się właśnie z tego pojednania. Gdy idziemy na mszę świętą, koniecznie trzeba więc zadbać o pojednanie z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Jeżeli mieliśmy nieszczęście odejść od Pana Boga przez grzech ciężki, to trzeba przystąpić do sakramentu pokuty. Najlepiej uczynić to jeszcze przed rozpoczęciem liturgii. W naszej świątyni mamy okazję skorzystać z sakramentu pokuty w dni powszednie, pół godziny przed mszą świętą, ale także podczas adoracji i w tygodniu, i po południu w niedzielę. Także w naszej świątyni spowiadamy w niedzielę podczas mszy świętej. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, bo kiedy sprawujemy dwa sakramenty naraz, a ktoś przychodzi do spowiedzi, a jest też na mszy świętej, to coś może mu z dobrego przeżycia Eucharystii umknąć. Taką praktykę jednak podtrzymujemy i tak jest. Zachęcam jednak do tego, żeby do sakramentu pokuty przystępować właśnie nie w czasie mszy świętej, chyba że jest to już konieczna konieczność, ale właśnie wcześniej, tak aby dobrze ten sakrament przeżyć. Ważna jest, bracia i siostry, w nas tęsknota za jednością z Panem Bogiem. Ta tęsknota, ona nie pozwala nam trwać w grzechu ciężkim. Kiedyś ktoś poprosił mnie o spowiedź na ostatnią chwilę, to już gdzieś było po mszy świętej, to już był wieczór. Ktoś poprosił mnie o spowiedź, mówi: popełniłem ciężki grzech i boję się iść z tym grzechem spać. Warto modlić się o taki dar wrażliwości sumienia, które popycha nas do miłosiernego Ojca, aby nie odchodzić, aby nie marnotrawić Bożej miłości, aby wypełniać serce Bożą łaską. To prawda, że już w starożytności chrześcijańskiej istnieli wierni, którzy przez całe lata nie przystępowali do Komunii Świętej, ale oni byli publicznymi grzesznikami. Takie były czasy. Za zabójstwo, za cudzołóstwo, za zaparcie się wiary przez długi okres, nawet do końca życia, czynili pokutę i prosili o wstawiennictwo innych. Dziś rozumiemy to nieco inaczej. Jeśli dzisiaj z uporem trwamy w grzechu ciężkim i nie chcemy tego zmienić, a możemy, bo są sytuacje, w których nie możemy zmienić pewnych sytuacji w naszym życiu, no to wtedy jest to jakiś znak niepokojący. Bracia i siostry, nasza wiara może być martwa, jeżeli nie rodzi konkretnych czynów. O tym nam mówi święty Jakub. Aby zaś nie była martwa, potrzebuje wciąż pojednania. Pojednania z Bogiem, pojednania z człowiekiem. Potrzebuje tej Bożej siły, tej Bożej łaski. I stąd też sakrament pokuty, stąd też Eucharystia. Oczywiście w przypadkach, kiedy jest to niemożliwe, a mam tu na myśli konkretnie małżeństwa niesakramentalne, wtedy możemy przyjmować komunię świętą duchową. Pan Bóg znajduje sobie również i wtedy drogę do naszych serc. Ale wiemy, mamy taką świadomość, mówię o małżeństwach niesakramentalnych, że jeżeli tylko ustąpi przeszkoda, przeszkoda, która pozwala nam zawrzeć, usakramentalnić nasze małżeństwo, wtedy, kiedy tylko taka byłaby możliwość, to czynimy. I to jest też pewne życie w potencji do Bożej łaski. Pan Bóg to nagradza, Pan Bóg szerokim strumieniem również swoją łaską wypełnia serca takich osób żyjących w takich związkach. Ale wróćmy jeszcze do grzechów. Jeżeli popełniliśmy grzechy powszednie, my je czasem nazywamy grzechami lekkimi, one nie zrywają naszej więzi z Bogiem. To akt żalu serca uczyniony na początku Eucharystii i postanowienie poprawy te lekkie grzechy zmazuje, oczyszcza. Msza Święta broni nas więc w ten sposób przed banalizowaniem grzechu, albowiem za każdy ludzki grzech, nawet ten powszedni, nawet ten lekki, Bóg w Chrystusie oddał życie na krzyżu. Dlatego wielu świętych mówiło, raczej śmierć niż grzech. A mówił tak często też święty Stanisław Kostka, patron młodzieży. Im więcej więc w nas jest miłości do Pana Boga, tym większa jest troska o to, aby nie grzeszyć także przez te małe niewierności. Zawsze daję sobie przykład sobie i tym osobom, które przystępują do sakramentu pokuta, robią to rzadko. Przykład świętego Jana Pawła II, który żył o wiele bardziej święcie niż my razem, mówię, a do spowiedzi przystępował raz w tygodniu, w każdą środę. I możemy sobie zadać pytanie, z jakimi grzechami? Pewnie nie z takimi, z jakimi my przychodzimy, ale nawet z tymi powszednimi, nawet z tymi lekkimi, nawet z tymi, które my być może w jakiś sposób bagatelizujemy. On nie bagatelizował, bo już miał tak wrażliwe sumienie, tak wrażliwą serce, nawet na te najmniejsze niewierności. Trzeba więc prosić Pana Boga o wzrastanie w Bożej miłości, o odkrywanie całej brzydoty grzechu. O tej brzydocie grzechu mówiłem też w czasie naszych rozważań roratnich o 6:30. Bo właśnie grzech, nawet ten lekki, odbiera nam i innym szczęście oraz odbiera radość życia. Gdy wiara staje się coraz bardziej dojrzała, nie bagatelizujemy grzechu ani nie usprawiedliwiamy się tym, że ktoś inny też źle czyni. Bracia i siostry, może być wielkim problemem czasem pojednanie z drugim człowiekiem, bo wiemy, że to też nie zawsze zależy ode mnie, zależy też od tego drugiego człowieka, z którym pragniemy pojednania. Doświadczamy obecnie w naszej ojczyźnie, zresztą już od kilku lat, jakiegoś mocnego rozbicia, które wynika chociażby z upodobań politycznych. To rozbicie przenika nasze społeczności, nasze wspólnoty, nasze rodziny. A Pan jednak cały czas wzywa nas do przebaczenia i do pojednania, gdyż jest to jedyny sposób uzdrowienia serca. I wszyscy jesteśmy, myślę sobie tak, że wszyscy świadomi własnej kruchości, własnej grzeszności i tego skłócenia. Dlatego też na początku liturgii wyznajemy Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Uświadamiamy sobie głębie zakorzenienia człowieka jednak w grzechu, w złu. I Pan wzywa nas do umiłowania wszystkich ludzi. Nawet jeżeli czasem trudno jest tę rękę wyciągnąć, nawet jeżeli czasem wyciągamy tę rękę, zupełnie inna sytuacja, a druga strona tej ręki nie chce wyciągnąć, zamyka się, to ta postawa jest już dobrą postawą. Ona już w jakiś sposób wypełnia to pojednanie. No właśnie, przydarzają się nam bardzo bolesne sytuacje życiowe, które czasem niezwykle głęboko i jakby na trwale ranią serce. I pojawia się wtedy pytanie, czy można w ogóle przebaczyć w takich sytuacjach. Gdyby miłość opierała się tylko na ludzkich siłach, rzeczywiście w wielu takich sytuacjach byłoby to zupełnie niemożliwe, ale nasza miłość, czy małżeńska, czy rodzicielska, czy synowska, czy przyjacielska, czy taka czysto ludzka, ma czerpać z tego pierwotnego źródła, jakim jest miłość Pana Boga. Dlatego cud przebaczenia, nawet czasem najgłębszych ran, mocą tej miłości jest możliwy i to w każdej sytuacji. Oczywiście często nie dokonuje się to w jakimś jednym momencie. Często jest to pewnym procesem, jest to trudną drogą. Jednak przebaczenie pozwala odradzać się naszej miłości i daje moc do powstawania oraz do przemiany. Czasem jest tak, że samo przebaczenie będzie polegać na tym, że nie będę czy nie będę poruszał czy poruszała trudnych tematów, że w kontekście tego przebaczenia czasem odpuszczę ze swoimi złośliwościami. To też jest forma przebaczenia, która pozwala przekraczać pewne mury, które narastają w naszych wzajemnych relacjach. Bo przebaczenie to nie jest w pierwszym rzędzie sprawa uczuć, chociaż one tu grają ogromną rolę. Często dominują w nas uczucia zdecydowanie negatywne wobec kogoś, kto dotkliwie nas zranił albo skrzywdził, ale przebaczenie to jest sprawa rozumu i naszej woli. To jest decyzja i chęć pójścia za wskazaniem Ewangelii. A z czasem i te uczucia, te nieprzyjemne, negatywne, jeżeli mogę tak powiedzieć, ulegają jakiemuś uspokojeniu i uzdrowieniu. Ale nawet gdyby tak się nie stało, to jeżeli nasze przebaczenie dokona się w tej płaszczyźnie rozumu i woli, to jest ono skuteczne, jest ono prawdziwe i jest ono owocne. Gdy idziemy więc na mszę świętą, niech nam się zawsze przypomina wezwanie świętego Pawła. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jednajmy się też z drugim człowiekiem, aby przed naszym Panem stawać jako jeden Kościół, jako jedna rodzina Boża, jako jedna wspólnota. I to byłoby na tyle. Życzę wszystkim pięknej, błogosławionej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.